Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat Polska branża transportowa, europejski czempion. A naszymi gośćmi są pan dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I pan Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego.
Cześć Boże, dobry wieczór.
Temat bardzo ciekawy, przyznam szczerze, też dlatego, że jest ta druga część tematu, europejski czempion. Ale myślę, że warto powiedzieć na początku naszym widzom, czym jest sama branża transportowa, żebyśmy wiedzieli, na jakim obszarze będziemy się poruszali.
W szerszym ujęciu tę branżę określa się najczęściej skrótem TSL, transport, spedycja, logistyka, ale my dzisiaj, tak wynika z tytułu i z uzgodnień, będziemy rozmawiali przede wszystkim o transporcie drogowym, czyli o drogowych przewozach towarów w Polsce i za granicą, na wschód, południe, zachód od nas. Przede wszystkim jednak w Unii Europejskiej, bo to właśnie europejskie drogi po 2004 roku, po naszym akcesie do wspólnot, nasi przewoźnicy niemal zdominowali, jeśli odniesiemy do około 20% udziału polskich firm w ogóle w europejskim transporcie kołowym, wielkość naszej gospodarki i jej udział w gospodarce całej Unii Europejskiej. Miało to kilka przyczyn, kilka źródeł, podstaw ten sukces miał. Mianowicie przede wszystkim ta branża jest branżą bardzo wymagającą, wymagającą ciężkiej pracy, do której, trzeba to sobie uczciwie, choć trochę niepoprawnie politycznie powiedzieć, nie są skłonni pracownicy, zwłaszcza zachodniej Europy. Wiele osób nie chce się podejmować zajęcia polegającego na wielodniowym wyjeździe i to właściwie na pracy polegającej na wielodniowych wyjazdach, często w niesprzyjających warunkach, często w nowym kraju, gdzie nie zna się języka, prawa, etc. Natomiast to jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest położenie Polski, które w tym przypadku udało się wykorzystać. Położenie na skrzyżowaniu dróg północ, południe, wschód, zachód, co dopiero obecny rząd zauważył i próbuje uczynić z tego impuls do dalszego rozwoju gospodarczego w naszym kraju. Po to budowany jest centralny port komunikacyjny, ale tu już wchodzimy w zakres transportu z kolei lotniczego, dlatego powołane zostało do życia przedsiębiorstwo Wody Polskie, które ma udrażniać drogi wodne także dla transportu towarów. Natomiast przewoźnicy drogowi, przewoźnicy towarów, polscy przewoźnicy już wcześniej wykorzystali to nasze położenie. Może dlatego paradoksalnie, że właśnie państwo od strony właścicielskiej w ten sektor, w tę branżę nie jest zaangażowane. No i tak pokrótce inne źródła. To są nasze tradycje w tej branży. Tradycje, które były żywe także w okresie PRL-u, choć po roku 89 szybko przedsiębiorstwa państwowe zajmujące się transportem drogowym upadły. Inne przyczyny to jest stopniowo budowa po wejściu zwłaszcza Polski do Unii Europejskiej naszej infrastruktury drogowej. To jest rozwój też na naszym polskim macierzystym rynku sieci handlowych. To są moim zdaniem najważniejsze źródła tego sukcesu, a on przekłada się także na polską gospodarkę, bo mówimy o 30 tysiącach firm zwłaszcza małych i średnich, bo średnia ilość z kolei samochodów, które ma w zarządzaniu polska firma transportowa, to jest 6 jednostek. Mówimy o łącznie około 500 000 pracowników. Mówimy o wkładzie do produktu krajowego brutto na poziomie, w zależności od roku, około 6%, momentami nawet nieco ponad. To jest 2- do 3-krotnie więcej niż ta sama branża w innych krajach europejskich dokłada do PKB tamtych państw, tamtych gospodarek. Mhm.
Bardzo dziękuję za to podkreślenie też, że to są małe i średnie firmy, bo często też no, nie mamy wyobrażenia o tym. Myślimy, że to jest jakaś potężna jedna firma, która ma nie wiem, setki ciężarówek, które wyruszają, a to są tak naprawdę małe, średnie firmy, tak jak pan doktor powiedział, kilka osób czasem jeździ, wyrusza w trasy. Do pana dyrektora też pytanie. Jak to wygląda też od wewnątrz? Mówimy o tym, że Polska jest europejskim czempionem w tej kwestii, bo jest się czym pochwalić. Przed momentem o tym słyszeliśmy. Jak sytuacja wygląda na początku 2019 roku? Jeżeli chodzi o przepisy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie no, też tych firm, małych firm i średnich firm transportowych.
Warto na pewno tutaj cofnąć się do 1989 roku i wolności gospodarczej, która uruchomiła tego ducha przedsiębiorczości, przede wszystkim w osobach, które pozostawały często bez pracy po upadku firm państwowych. Byli to kierowcy i oni w oparciu o jeden, następnie dwa pojazdy budowali swoje firmy własną pracą, własnym kapitałem, często właśnie w rozłące z rodziną. I następny taki impuls to już rok 2004, kiedy otworzyły się granice i można było wykonywać przewozy bez ograniczeń. I to był taki drugi impuls do tego, że te nasze firmy powstawały przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Po kilka pojazdów, często są to firmy rodzinne, dlatego jest to biznes taki pieczołowicie uprawiany przez przedsiębiorców. Oni traktują swoje firmy jak swoje dzieci. Nie chcieliby, żeby ktokolwiek szkodził tym firmom i dlatego wszystkie trudności, jakie powstają na tym rynku w Układzie Europejskim, czy to są problemy z wykonywaniem przewozów na wschód, czy zmiany przepisów w Unii Europejskiej ograniczających dostęp do poszczególnych rynków, są bardzo odbierane boleśnie jako przeszkoda w prowadzeniu tej działalności. Rok 2018 no nie kończył się optymistycznie dla firm, bo już ponad dwa lata trwa procedowanie przepisów w ramach zmiany pakietu mobilności i kształtowania nowych warunków, gdzie pierwotnym założeniu miały być to przepisy socjalne, poprawiające warunki pracy właśnie tych kierowców, którzy ciężko, o których mówił tutaj pan doktor, którzy ciężko w rozłące z rodziną, wieloma wyrzeczeniami, po kilka, kilkanaście dni często znajdują się poza domem. No, potem w toku prac okazało się, że ci kierowcy wśród decydentów gdzieś tam zeszli na drugi plan, że przepisy bardziej mają na celu ochronę rynku, ochronę interesów przedsiębiorców, a nie ochronę kierowców. No, podobna sytuacja także jest na rynku wschodnim. Tam znowu mamy do czynienia z bardzo ostrą konkurencją gospodarek, które mają niższe koszty, niższe ceny, niższe koszty paliwa i dostęp tak samo prawie swobodny do rynku zachodniego i musimy konkurować, poświęcając często czas i osobiście środki finansowe, żeby te małe firmy przetrwały. Dlatego no, zasadnym jest, żeby ten rok 2019 no, nie zaskoczył niczym firm, żeby nie wprowadzano przepisów, które no, będą kosztotwórcze dla przedsiębiorców. To jest bardzo ważne, bo wiele firm jest na granicy ekonomicznego, powiedzmy ryzyka uzyskiwania bilansu dodatniego, a pojedyncze, można powiedzieć, grosze czy eurocenty, jakie zostają z kilometra, to jest rzeczywisty wymiar zysku obecnie w firmach, które może przez dodatkowe opłaty czy dodatkowe należności zostać zniwelowany.
A na ile prawo unijne i te instrukcje, dyrektywy, zarządzenia i tak dalej wpływa na prawo polskie w tej kwestii? Na ile też my jako Polska musimy to wszystko respektować, przyjmować, czy nawet no, pojawiają się takie głosy, że polski rząd czasem wychodzi przed szereg nawet w pewnych kwestiach?
To znaczy ideałem byłoby, żeby faktycznie obserwując i biorąc udział w legislacji unijnej, kiedy te przepisy powstają, od razu od początku pamiętać, że niektóre przepisy przekładają się bezpośrednio na realia prowadzenia działalności gospodarczej. Inne, które będziemy jeszcze implementowali, to zawsze są jakieś granice i marginesy. Wtedy możemy sobie pozwolić na pewną swobodę kształtowania prawa. Natomiast w przepisach w randze rozporządzeń, tak jak tutaj pakiet mobilności ma obowiązywać, jest to prawo stosowane na wprost i wszystkie niekorzystne rozwiązania bezpośrednio przełożą się na nasze firmy.
Panie doktorze, a patrząc na całą gospodarkę kraju, w tym przypadku Polski, jaki wpływ na kształtowanie się gospodarki, na rezultaty, na wyniki gospodarcze ma branża, o której mówimy dzisiaj, czyli turystyczna? Transportowa, oczywiście. Tak.
No jak mówiłem, jest to około 6% PKB, 30 tysięcy firm, pół miliona pracowników. Jest to nasz czempion eksportowy, choć mówimy o usłudze, a nie towarze. O usłudze, która ma z kolei ten towar transportować także z Polski za granicę, a więc pomaga handlowi zagranicznemu, pomaga osiągnąć dodatnie saldo w tym handlu. Na tym powinno nam bardzo zależeć, bo Polska wieloma innymi kanałem właścicielskim, wierzycielskim jest drenowana ciągle finansowo i niedobór narodowego kapitału, już wszystko jedno, czy państwowego, czy prywatnego, to jest jedna z naszych najistotniejszych bolączek, począwszy od wspomnianego 1989 roku, która stoi na przeszkodzie dalszemu awansowi Polski w hierarchii międzynarodowych stosunków gospodarczych, a w ślad za tym także politycznych. My niestety musimy wpuszczać może więcej inwestycji zagranicznych do Polski w porównaniu z tym, co inwestują nasi rodzimi przedsiębiorcy. Może też zadłużać się musimy więcej za granicą, bo po prostu narodowych, krajowych zasobów jeszcze nie mamy. I tylko kilka dosłownie branż osiągnęło na rynku europejskim po 2004 roku taki sukces jak właśnie transportowa. Bez wątpienia możemy ją, jeśli chodzi o grupy towarów, porównać z branżą meblarską, bo jesteśmy czwartym nawet nie w Europie, a na świecie eksporterem mebli, z czego wielu producentów to są producenci polscy, nie tylko zagraniczni, bo jesteśmy też eksporterem na przykład części czy podzespołów samochodowych albo artykułów gospodarstwa domowego, ale przytłaczającą większość z nich na terytorium polskim wytwarzają zagraniczne koncerny, korporacje, więc o nich chciałbym mówić w drugiej kolejności. W pierwszej właśnie mówię o transportowcach, mówię o producentach mebli, bo produkcję mebli, eksport produkcji mebli mniejszy niż Polska mają na przykład Stany Zjednoczone. Większy mają tylko Chińczycy, Niemcy i Włosi. Podobny sukces osiągają nasi rolnicy, czy szerzej producenci żywności. Słynne polskie jabłka, słynne też za granicą, ale drób polski, którego jesteśmy już największym producentem, a za chwilę największym eksporterem w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o mniej znane może, bo o rolnikach, meblarzach czy transportowcach słyszało zapewne wielu widzów, ale o mniej znane asortymenty, z których Polska słynie na rynku europejskich, to są okna, znana firma z Nowego Sącza, to są także dzięki państwowemu z kolei kapitałowi, dzięki spółce KGHM, to jest miedź i srebro. Ale ciągle właściwie ta lista już mogłaby się wyczerpać, na siłę ewentualnie byśmy znaleźli jeszcze kilka przykładów. Natomiast chyba rzuca się w oczy, że jest ona stosunkowo krótka i naprawdę branż, które mogą się pochwalić podobnym sukcesem jak ta transportowa, jest niewiele. Ja wywodzę się z rynku finansowego, który od tej strony zna branżę transportową i może nieco od naukowo-badawczej, ale do rynku finansowego właśnie tę branżę bym porównał, bo o ile ten rynek, zwłaszcza banki, a poniekąd giełda, różnego rodzaju fundusze, są krwiobiegiem gospodarki realnej w rozumieniu takim, że mają jej dostarczyć szybko i możliwie tanio wystarczającą ilość pieniądza, środków inwestycyjnych, kapitału, o tyle branża transportowa jest krwiobiegiem, który dostarcza realnego, fizycznego towaru konsumentom, swoim kontrahentom. No i jest to branża, o którą koniec końców wszyscy powinniśmy dbać. Od państwa, które musi stworzyć jej dobre warunki do rozwoju, bo zagrożeń przed tą branżą, co już zasygnalizował pan dyrektor, też jest niemało, po polskie firmy z innych branż, które moim zdaniem, kierując się zdrowo pojętym patriotyzmem ekonomicznym, też powinny sięgać przede wszystkim po usługi polskich firm transportowych.
Pan dyrektor wspomniał o wschodnim i zachodnim rynku, tak ogólnie. Jakie największe przeszkody czy bariery napotyka polski transport, jeżeli chodzi, może o tej kwestii zachodniej najpierw porozmawiajmy.
Obecnie od wielu lat największym problemem to jest nadpodaż usługi transportowej. Z tego względu, że przedsiębiorczość polskich transportowców doprowadziła do sytuacji, że na niektórych kierunkach czy w niektórych relacjach obsługują ponad 70% gestii transportowej, a to nie podoba się konkurencji bardzo często i dlatego tworzy się różnego rodzaju przeszkody i mechanizmy w wykonywaniu przewozów w relacji, czy to są relacja Polska-Unia, czy w ramach Unii Europejskiej, czy w przewozach na wschód. Mamy do czynienia praktycznie z dwoma rodzajami konkurencji. To jest konkurencja między przedsiębiorcą polskim i przedsiębiorcą zagranicznym na danym kierunku i wtedy, kiedy polski przedsiębiorca czy polscy przedsiębiorcy zdominują już dany kierunek, potem zaczyna tworzyć się konkurencja wewnętrzna, czyli przewozy są do Francji, a konkurują polscy przewoźnicy między sobą i w tym momencie to jest chyba ten najtrudniejszy moment, żeby pamiętać o tym, że jednak ten polski partner, polski kolega czy polski sąsiad, który prowadzi firmę transportową, no to nie jest nasz przeciwnik czy wróg, tylko partner w wykonywaniu przewozów i dbajmy o to, żeby zachowywać się bardzo konkurencyjnie, a więcej agresji przekładać na tą walkę i konkurencję z partnerami zagranicznymi.
Mhm. Jednak
tutaj te prawie 300 tysięcy pojazdów i te 500 000 kierowców to jest tylko transport międzynarodowy, drugie tyle to jest transport krajowy. Łącznie na potrzeby transportu mówi się, że pracuje prawie 2 miliony osób w kraju. To jest bardzo duży rynek pracy, bardzo wrażliwy, no bo transport jako ten nerw gospodarki, czy ten krwioobieg, no bo zachowuje największą mobilność, to jest transport od drzwi do drzwi, transport na minutę, na cele produkcyjne, wjeżdżają materiały, potem wywozi się gotowe produkty. To jest to, co przyniosło sukces transportowi i dlatego każde działanie, które spowalnia działanie tej branży, albo też każdy najmniejszy przejaw kryzysu, to jest ta branża, która pierwsza właśnie to odczuwa, to transport drogowy.
Jeśli mowa o zagrożeniach na 2019 rok, to one są w zasadzie podobne do zagrożeń, które czyhają na pozostałe polskie przedsiębiorstwa, na całą naszą gospodarkę. To są ceny energii, z tym, że może dla producentów ważniejsze są te dotyczące energii elektrycznej. W przypadku firm transportowych to są ceny oczywiście paliw. Mamy też zagrożenie ze strony nadregulacji, zarówno unijnej, jak i krajowej, bo w Polsce tworzy się bardzo dużo nowego prawa, z czego ponad połowa, szacuje się, że około 60% rok do roku dotyczy funkcjonowania przedsiębiorców. I biorąc pod uwagę fakt, że ta branża akurat jest bardzo rozdrobniona, jest właściwie dopiero przed etapem konsolidacji, który ja uważam, że jest po prostu nieunikniony w jej dalszym rozwoju, no to przeregulowanie jest problemem szczególnym, bo duża firma zagraniczna z dużym kapitałem, z dużym zasobem kadrowym, ewentualnie już tak obrazowo powiem, dotrudni sobie jeszcze jednego prawnika albo doradcę podatkowego, o którym w ogóle małe przedsiębiorstwo na stałe o takiej obsłudze, jak mówi się w korporacjach in-house'owej, może tylko pomarzyć. A w Polsce, jak powiedziałem, tworzy się prawa bardzo dużo, z czego większość to jest implementacja prawodawstwa unijnego. Jeśli wejdziemy na stronę internetową polskiego Sejmu, to zobaczymy przy konkretnych projektach, bardzo wielu projektach, zobaczymy takie kółeczko z żółtych gwiazdek. To znaczy, że jest to implementacja właśnie dyrektywy, rozporządzenia albo innego prawnego, aktu prawnego Unii Europejskiej powstałego w Brukseli czy Strasburgu. Niemniej jednak wszystkiego na karb Unii Europejskiej składać nie możemy, bo nadregulacje ze strony polskiego ustawodawcy też się zdarzają. Mieliśmy z takim przypadkiem, z próbą przeprowadzenia takiej nadregulacji do czynienia w grudniu, kiedy prezes Kaczyński w taki spektakularny sposób w ostatniej chwili zablokował głosowanie nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, która naprawdę groziła poważnymi konsekwencjami i sprowadzeniem poniżej progu rentowności wielu firm transportowych, także stacji kontroli pojazdów, które zresztą przez te firmy często właśnie są prowadzone. Ale znowu, żeby nie być gołosłownym, do liczb się odwołam. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce nowych przepisów w roku 2017, to jest ostatni rok w pełni podsumowany, powstało prawie 29 tysięcy stron maszynopisu nowego prawa, z czego ponad połowa dotyczy przedsiębiorców. Prawdopodobnie to tempo zwolniło nieco w roku 2018. Mamy dane za jego pierwsze półrocze, to było niecałe 9 tysięcy stron maszynopisu. To jest ciągle bardzo, bardzo dużo. No i wreszcie problem ostatni, jak sądzę, z tych najistotniejszych. Może jeszcze jeden potem podam na koniec, o którym rzadko się pamięta, ale ten przedostatni. To braki kadrowe. To jest fizyczny niedobór pracowników czy osób chętnych do podjęcia zatrudnienia. Już kilkadziesiąt tysięcy osób z Ukrainy, często z uprawnieniami, które ukraińskimi właśnie, które my uznajemy, dzięki naszym przepisom, niektórzy uważają, że dzięki lukom w prawie po prostu, bo różnej jakości są te uprawnienia, trzeba to sobie też uczciwie powiedzieć. Pracuje w polskich firmach jako kierowcy, ale to nie znaczy, że cała luka kadrowa została z kolei w ten sposób zapełniona. No i ten właśnie ostatni, o którym mało kto pamięta, argument przemawiający za tym, że nie najłatwiejsze czasy na branżę transportową nadchodzą, to jest trudniejszy dostęp do kapitału. W ogóle w gospodarce dzisiaj mamy niełatwy dostęp, mimo niskich stóp procentowych i w związku z tym niskiego oprocentowania kredytów w bankach, czyli niskich kosztów tych kredytów, to nie znaczy, że one są równie łatwo dostępne jak tanie. To po pierwsze, giełda jest w stanie, żeby użyć języka takiego paramedycznego z komunikatów prasowych, ciężkim, ale stabilnym. Może nie agonalnym, ale właśnie ciężkim, chociaż stabilnym. Fundusze inwestycyjne, których wiele jest w Polsce, większość to zagraniczne, mają podejście do realnej gospodarki, do przedsiębiorców, często bardzo agresywne, wiem to także z własnego doświadczenia. No i to są te kłopoty. Podsumowując, ceny energii, czyli paliw, problem z nadregulacją, z kadrami, czyli wykwalifikowanymi zawodowymi kierowcami w naszym przypadku oraz na koniec z kapitałem, który jest nieodzowny do podejmowania inwestycji, które jeśli chcą przetrwać w trudnych warunkach, firmy transportowe także podejmować muszą.
I tutaj przy tych brakach właśnie, przy tych brakach kapitału, bo przecież jest to w 100% branża prywatna, budowana w oparciu o prywatny kapitał i przy brakach kadrowych, o których tutaj pan doktor wspomniał, bo faktycznie szacuje się, że praktycznie z dnia na dzień branża mogłaby zatrudnić ponad 60 tysięcy kierowców.
A dlaczego brakuje kierowców? Dlaczego nie przychodzą
pracować? W latach 80., jak prowadzono reformę szkolnictwa zawodowego, zlikwidowano szkolenie w zawodzie kierowca mechanik. To było pierwsze źródło zasilania firm transportowych kierowców. Drugim źródłem zasilania byli kierowcy, którzy odbywali służbę wojskową i odbywali, i nabywali tam i uprawnienia, i doświadczenia. Wiadomo, że armia też przestała kierowców szkolić i funkcjonuje w całkiem innym rozmiarze. W związku z tym to pokolenie kierowców starzało się i z roku na rok było tych kierowców coraz mniej. Dopiero w 2015 roku przywrócono szkolenie w zawodzie kierowca mechanik. Od nowa taki zawód został wpisany do przepisów prawa. O tyle nieszczęśliwie, że dopiero w tym roku ma nastąpić rozszerzenie szkolenia w tym zawodzie o prawo jazdy kategorii C. Dotychczas to byli tylko kierowcy szkoleni na małe samochody do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. 2019 rok ma być pierwszym rokiem naboru do klas, kiedy to będą przyjmowani kierowcy i oni wyjdą z prawem jazdy kategorii C, czyli będą pracownikiem do naszych firm.
Ale są też pozytywy na horyzoncie, także w najbliższym. Mianowicie chyba dwie najważniejsze. To jest dynamiczny rozwój e-commerce, a więc handlu internetowego, który przekłada się na wzmożenie przewozów w skali także międzynarodowej, w tym po drogach. I wreszcie rozwijający się ze wszystkich najszybciej sektor polskiej gospodarki to jest budownictwo, a materiały budowlane też przewozi się z reguły po drogach. Natomiast co do pracowników i ich relacji z pracodawcami, właścicielami firm transportowych, to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście zaszła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy bardzo nagła, gwałtowna zmiana i doszliśmy do sytuacji, której nie pamiętamy od początku naszej transformacji ustrojowej, w tym gospodarczej. To jest powstał rynek pracownika. Według badań kierowcy zawodowemu poszukiwanie nowego pracodawcy zajmuje tydzień, natomiast pracodawcy znalezienie nowego pracownika co najmniej miesiąc i ten okres się wydłuża. To powoduje także szybką rotację. Trudno się dziwić kierowcom, że szukają coraz lepszych warunków zatrudnienia, coraz lepszego wynagrodzenia. Ono i tak już dzisiaj nie jest niskie, ale coraz lepszych warunków także innych. Pracy w nowocześniejszym aucie, dodatków socjalnych, które jedne firmy oferują, drugie nie. W rezultacie rotacja jest duża. To nie zawsze pozytywnie wpływa na cały sektor, na bezpieczeństwo transportu. Tylko, znowu odwołam się do badań, tylko 15% zawodowych kierowców pracuje u jednego pracodawcy dłużej niż 2 lata. To są sytuacje naprawdę nieznane z przeszłości, nowe dla nas i w związku z tym nowe wyzwania także dla właścicieli firm.
Wspomnieliście panowie też o potrzebie konsolidacji tego rynku, jeżeli chodzi o kwestie transportowe. Jak to zrobić? Czy jest, są takie perspektywy? Czy jest to możliwe?
Coraz częściej właśnie mali przedsiębiorcy zaczynają o tym rozmawiać, ponieważ żeby sięgnąć po duże zamówienie, długoterminowe zamówienie, trzeba dysponować poważnym potencjałem transportowym. Firma, która posiada 5-6 pojazdów, czy nawet 10, żeby zapewnić stałe dostawy przez cały rok, przez 24 godziny, nie jest w stanie spełnić takich oczekiwań. W związku z tym te firmy nie mają szans przy wielu kontraktach, przy poważnych dostawach. Dlatego przedsiębiorcy widzą to i tak jak była przez wiele lat tendencja do dzielenia się, ponieważ małe firmy to dużo mniejsze koszty i wiele trudności udawało się, tnąc koszty, w tym momencie przezwyciężyć. Tak, teraz okazuje się, że duże kontrakty można i stałe kontrakty można pozyskać jedynie będąc silnym i kapitałowo, i sprzętowo partnerem w rozmowach czy przy zamówieniach. I dlatego to będzie taka tendencja na najbliższe może miesiące, a na pewno lata, że te małe firmy będą musiały tworzyć grupy kapitałowe i w tym momencie będą mogły przeciwstawić się także i silnym grupom kapitałowym i kapitałowi zagranicznemu.
A kwestie wschodnie, bo mówiliśmy o rynku zachodnim, rynek wschodni, pamiętamy kilka lat temu też pan dyrektor wspomniał o tych problemach w Rosji choćby, a jak to wygląda dzisiaj?
Rynek wschodni jest od wielu lat bardzo trudny. Dla polskich przedsiębiorców te trudności wynikają zawsze z tam niższych kosztów pracy, jakie są na wschodzie, a także niższych kosztów ogólnych, w tym kosztów paliwa przede wszystkim. I dlatego jesteśmy sukcesywnie z tamtych rynków wypychani. Obecnie szacuje się, że około 4% tylko polskich firm operuje na rynku wschodnim, a jeszcze niedawno było to kilkanaście procent. Wystarczy także popatrzeć, to jest rynek regulowany umowami dwustronnymi i limitowaniem zezwoleń na wykonywanie przejazdów. Kiedyś to strona polska zabiegała o to, żeby tych zezwoleń było coraz więcej, 150, 170, 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy w relacjach czy z Rosją, czy z Ukrainą, czy z Białorusią. Obecnie okazuje się, że na przykład z Ukrainą. Ukraińcy wykorzystują pełen kontyngent, ponad 200 tysięcy, a polscy przedsiębiorcy wykorzystali w 2018 roku chyba nawet niecałe 40 tysięcy. Okazuje się, że nie operujemy na tamtym rynku. Jednak powrót na ten rynek jest naprawdę wskazany, bo przy tych trudnościach, jakie rodzą się na Zachodzie, warto o tamte rynki zadbać i warto na tamte rynki wrócić.
Jest jeszcze jeden trend w obrębie tego sektora, mianowicie postępująca wewnętrzna specjalizacja, to znaczy firmy wybierają sobie, jakie towary chcą przewozić, czy będzie to żywność w chłodniach, czy będzie to tak zwana drobnica, a może innego rodzaju, na przykład towary płynne, prawda, w specjalistycznych cysternach, które też polskie firmy produkują, jak firma z Ostrowca Świętokrzyskiego, która dysponuje nawet linią produkcyjną i patentami do przewozu gazu LNG, ale jest to też znana firma z Wielunia, która ostatnio zakupiła nawet dwie fabryki w zachodniej Europie. I właśnie o ile firmy transportowe specjalizują się w przewozach konkretnych towarów czy ich grup, to także Polska w ogóle, nie tylko sami transportowcy, ale także okołobranżowe firmy zaczynają się właśnie w tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, się specjalizować. Natomiast co do trudnych warunków, co do, jak pisały gazety, głównie te branżowe, choć nie tylko, także te zajmujące się w ogóle gospodarką, a pisały one o fali upadłości firm transportowych już w roku 2017, kiedy przyrost tych upadłości w branży transportowej był największy ze wszystkich branż w polskiej gospodarce, wyniósł ponad 40% rok do roku, czyli w porównaniu do 2016, ale podobna sytuacja miała miejsce w roku 2018, to trzeba sobie powiedzieć przede wszystkim, że ten rynek, ta branża się nasyciła pod względem podaży, pod względem ilości firm, które usługi transportowe oferują. Oprócz tych problemów, o których mówiliśmy, warto wskazać także na zatory płatnicze, bo o ile firmy transportowe płacą, to też wynika ze wszystkich znanych mi badań, bardzo regularnie, bardzo solidnie i prezentują naprawdę wysoką zdolność płatniczą i wysoką terminowość na nieznanym właściwie w innych branżach poziomie, o tyle płatności do firm transportowych już nie zawsze są tak solidnie realizowane i kładą się cieniem na kondycji firm transportowych, które z kolei posiadając, będąc małymi przedsiębiorcami, o czym już powiedzieliśmy, i posiadając ograniczoną zdolność dostępu do kapitału, będąc często, jak mówią finansiści, niebankowalnymi firmami, no, tych problemów z utrzymaniem płatności po prostu nie są w stanie czasami wytrzymać.
Bo tutaj warto też wiedzieć, żeby zostać przedsiębiorcą transportowym, to są ściśle określone kryteria i dla wielu osób to są jedynie pojazdy, kierowcy i te bazy postojowe, w których pojazdy gdzieś tam odpoczywają. Ale są też jeszcze dwa takie dodatkowe kryteria, bardzo ważne, to jest dobra reputacja i zdolność finansowa. I dlatego utrzymanie dobrej reputacji, czyli w tym momencie nie tylko niekaralności przez samego przedsiębiorcę czy personel zarządzający transportem, ale także przez kierowców. W zeszłym roku to prawo się zmieniło i zliczanie kar popełnianych przez kierowców i wyliczanie takiego współczynnika w skali roku może doprowadzić do sytuacji takiej, że przedsiębiorcy zostaną cofnięte uprawnienia do wykonywania transportu. Analogicznie jak utraci zdolność finansową, czyli nie ma tego zabezpieczenia finansowego na ilość pojazdów, którymi dysponuje, tak samo może być to uprawnienie cofnięte. Dlatego tutaj jakość i rzetelność tej usługi w tym momencie jest bardzo wyśrubowana.
Jesteśmy też po konferencji COP24 w Katowicach. Temat emisji CO2 pojawia się. Jak to wygląda w przypadku branży transportowej?
No, w tym momencie trwają prace i są przyjmowane nowe przepisy. Znaczy, na razie są to prace projektowe. Ustanawiane są dopuszczalne poziomy emisji CO2 od nowych pojazdów ciężarowych, jakie mają się pojawić na rynku. Z pierwszych tutaj analiz wynika, że te normy są bardzo wyśrubowane i branża może nie wytrzymać takich wymagań, jakie są tam przewidywane.
mimo że tabor jest stosunkowo młody. Tak. Polskie firmy posiłkują się głównie leasingiem, jeśli chodzi o korzystanie z aut, za pomocą których następnie świadczą usługi transportowe. Natomiast rzeczywiście normy dotyczące emisji spalin obok unijnego tak zwanego pakietu drogowego, obok stawek minimalnych dla kierowców polskich jeżdżących po drogach Niemiec czy Francji, obok tego, co robi Rosja, głównie od roku 2014, choćby w zakresie prób pisania niekorzystnych dla naszych firm przepisów wykonawczych do umowy międzyrządowej z roku 96, są bardzo dużym zagrożeniem. I to chyba nie jest przypadek, że w bardzo wielu sprawach dotyczących realizacji polskiego interesu za granicą, dotyczących ekspansji polskich firm za granicą, spotykamy się z blokadą, spotykamy się z reakcją, z kontrakcją nawet, pod pretekstem dbania o środowisko naturalne, o dobrostan zwierząt, o ekologię. To jest moim zdaniem pseudoargumentacja, która ma na celu zakotwiczyć nas już w takim szerszym ujęciu na trwałe jako gospodarkę na ubogich peryferiach Unii Europejskiej. Obszar Natura 2000 zbyt szeroko i w niewłaściwy sposób, jeśli chodzi o lokalizację, rozmieszczony w Polsce, który uniemożliwia przeprowadzenie wielu inwestycji infrastrukturalnych, w tym dotyczących infrastruktury transportowej, ale także inne inwestycje, także tak zwana dekarbonizacja polskiej gospodarki, która jest czystym szaleństwem, bo zapominamy często, że węgiel to nie tylko energia elektryczna w warunkach naszego miksu energetycznego właśnie, to nie tylko ciepłownictwo, ale węgiel to także branża stalowa, to huty, które produkują stal na potrzeby następnie przemysłu motoryzacyjnego, na potrzeby przemysłu stoczniowego, na potrzeby produkcji artykułów codziennego użytku, bo do wyprodukowania tony stali potrzeba 800 kg węgla koksującego, czyli specyficznej, ale odmiany węgla kamiennego, którą w Polsce wydobywa się przecież w głębinowych kopalniach, głównie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a więc dekarbonizacja polskiej gospodarki to jest de facto uzależnienie nas na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach od gospodarek zagranicznych, od dostaw i ze wschodu, i z zachodu. To jest zepchnięcie nas, jak mówię, do roli ubogiego krewnego wielkich tego świata, także szczególnie moim zdaniem trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o płynącą do Polski z zewnątrz, ale sączoną także przez polskie środki masowego przekazu argumentację opartą na ekologii, dbaniu o środowisko naturalne.
Więc pytanie, co zrobić, bo mimo wszystko ustawa Prawo o ruchu drogowym odsunięta, bo tak trzeba chyba powiedzieć, nie wycofana, ale odsunięta. Pewnie te zmiany w jakimś stopniu będą musiały nastąpić. Na ile polskie państwo jest w stanie rzeczywiście zadbać o branżę transportową w tej kwestii, żeby to nie było tak postrzegane i odebrane i rzeczywistość, żeby nie była taka, o której mówił pan doktor, jakimś takim ubogim krewnym firm zachodnich.
Przy tych problemach, jakie no, są bardzo rzeczywiste na rynku wschodnim i praktycznie na które mamy niewielki wpływ, bo trudno jest rozmawiać o zmianie przepisów wewnętrznych rosyjskich, które nakładane są na wiążącą nas umowę. Możemy w tym momencie bardziej zadbać o przedsiębiorców tutaj na rynku krajowym. Każdy przedsiębiorca transportowy przy tej małej rentowności próbuje rozwijać swoje takie dodatkowe branże wspierające. Czy to jest warsztat serwisowy, czy to jest stacja kontroli pojazdów, czy to jest działalność logistyczna w sensie składowania, przechowywania towarów i potem wysyłania ich w ramach ładunków łączonych czy dzielonych. W związku z tym rządzący muszą patrzeć na branżę transportową troszeczkę szerzej. Nie tylko, że to jest czysty transport, ale są to jeszcze te wszystkie takie przyległości i okoliczności. Natomiast no, kluczowe sprawy no to sprawa kierowców, uregulowania sprawy dla nich płatności. Nie chodzi tutaj, żeby dać się ponieść jakimś hasłom populistycznym, że kierowcy muszą mieć jakąś odrębną płacę minimalną, ale przyjrzenie się ich wynagrodzeniom i faktycznie rzetelny dialog i wypracowanie rozwiązań, żeby ci kierowcy patrzyli na wykonywanie zawodu z perspektywą swojej emerytury, że nie to, że on dzisiaj ma wysokie wynagrodzenie łączne, bo otrzymuje należności z tytułu takich dodatkowych jak ryczałt za nocleg czy dietę, tylko żeby faktycznie przekładało się to w przyszłości na jego należności emerytalne, bo to inaczej zniechęca tych, zwłaszcza młodych ludzi, którzy po paru latach odchodzą z zawodu, a nie chcemy ich tracić. Inna sprawa, no to wiele państw wspiera pomocowo bezpośrednio firmy transportowe, czy poprzez uprzywilejowane zakupy ogumienia, czy w momencie zmiany sezonu letniego na zimowe nawet zachęca się do wymiany. To nie jest chodzi o ogumienie jakieś tam specjalistyczne zimowe, ale żeby to ogumienie właśnie przed zimą zmieniać na ogumienie nowe. Dofinansowanie tego z funduszów związanych z bezpieczeństwem, czy pióra wycieraczek tak samo. No i przede wszystkim wiele państw stosuje zwrot akcyzy. Akcyza zawarta w paliwie, a paliwo to 40% kosztów. Ta akcyza ma charakter podatku od towarów luksusowych. Dla nas, transportowców, paliwo nie jest towarem luksusowym. To jest źródło energii i dzięki temu możemy pracować. I od jakiegoś czasu nasz związek, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, czyni starania. Byliśmy już bardzo blisko. Było zrozumienie ze strony ministra finansów, zostały opracowane przepisy umożliwiające ograniczenie wwozu paliwa. Rozmawialiśmy o przepisach na temat zwrotu przynajmniej części akcyzy. No, na razie te zmiany wytraciły impet. Ustawa gdzieś tam oczekuje na dalsze rozważania, a my ubolewamy nad tym, bo w innych państwach otrzymujemy zwrot akcyzy, a w swoim państwie tego nie mamy.
No, tu trzeba rzeczywiście twardo podkreślić, że jeżdżenie po polskich drogach przez kierowców nie tylko ze wschodu, ale tych, którzy na wschodzie, zaraz przed granicą z Polską, tankują do pełna swoje zbiorniki i przejeżdżają właściwie nie tylko przez nasze terytorium, ale część także tego nawet na zachód od nas, do Niemiec czy Francji jadąc oraz z powrotem, no to jest nieuczciwa konkurencja, bo polscy transportowcy płacą podatki od dochodowego po właśnie akcyzę od litra paliwa uczciwie, natomiast padają ofiarą tego, na co faktycznie polskie państwo, bo trudno się dziwić konkurentom ze wschodu, że wykorzystują tę okazję, ale na co polskie państwo w sposób bierny przyzwala.
Tak, polska branża transportowa, europejski czempion, wprowadzenie za nami. Zapraszamy również naszych widzów do tego, żeby telefonując współtworzyli nasz program. Przypomnę numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 657 0012, Zagranica 48 56 657 0013 i 14 i telefonia komórkowa 536 600 300 i 536 600 400. Bardzo serdecznie zapraszamy i czekamy na telefony. Pytanie do panów o Brexit też, bo no już bardzo konkretnie trudno powiedzieć, czy większymi krokami, bo te kroki takie teraz drobniejsze się stały, jeśli chodzi o kwestię Brexitu, ale jak ta kwestia choćby wpłynie na kondycję, na sytuację polskiego transportu?
Przewozy do Wielkiej Brytanii to jest znacząca część przewozów wykonywanych przez polskich przewoźników. Czy to będzie Brexit twardy, czy to będzie Brexit łagodny, z upływem czasu stanie się to faktem, że Wielka Brytania przestanie być członkiem wspólnoty, miną okresy przejściowe i to będzie ten czas, żeby się do tego przygotować i przyzwyczaić, kiedy faktycznie zafunkcjonuje granica między wspólnotą a Wielką Brytanią, a tą granicę będą musieli przejeżdżać transportowcy. Wydłuży się czas przejazdu, wzrosną tym samym koszty, jakie firmy transportowe ponoszą, wzrośnie cena tej usługi i czy uda nam się utrzymać na tym rynku, to dzisiaj trudno powiedzieć. Na pewno istnieje pilna potrzeba prowadzenia tych rozmów, jakie rozpoczął rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, bezpośrednich ze stroną brytyjską, ponieważ no, jesteśmy tutaj największym udziałowcem tego rynku i ja osobiście nie liczyłbym na wsparcie negocjatorów unijnych, że zadbają o polską branżę w tych relacjach.
No, Brexit z perspektywy Polski jest rzeczywiście zagrożeniem, bo przede wszystkim od strony politycznej osłabia Unię Europejską, ale też niesie ze sobą niepewność jutra w relacjach gospodarczych dwustronnych Polski właśnie z Wielką Brytanią, a prowadzimy już nie tylko, dotyczy to transportu, ale też naszych producentów i eksporterów z tym krajem naprawdę ożywioną wymianę handlową, na której w dodatku korzystamy, bo od lat saldo handlu z Wielką Brytanią Polska ma dodatnie. Drugi problem, też istotny, bo natury ludzkiej, to są nasi rodacy, którzy pracują na tamtym rynku. No a ciągle pod znakiem zapytania stoi to, czy Brexit będzie odbywał się w sposób, nazwałbym to cywilizowany, w każdym razie uregulowany, przewidziany, zaplanowany i potem realizowany, czy będzie się odbywał w sposób niekontrolowany. Jeśli w ten pierwszy, to żadnego wielkiego szoku prawdopodobnie nie będzie, bo zresztą Wielka Brytania z wielu form integracji europejskiej się wyłączała na przestrzeni dekad, kiedy ta integracja także postępowała. Każdy, kto jeździł do Wielkiej Brytanii, wszystko jedno, czy to pociągiem pod kanałem La Manche, czy promem z Calais do Dover, czy samolotem na któreś z tamtejszych lotnisk, wie, że trzeba było tam przejść odprawę paszportową, że byli immigration officers, że nie wygląda to nawet dziś, przed jeszcze faktycznym Brexitem, tak jak w pozostałej części Unii Europejskiej. Niemniej te relacje, na których nam najbardziej zależy, o których dzisiaj rozmawiamy, to jest relacje gospodarcze, staną pod znakiem zapytania. Jeśli chodzi o mój stosunek do Brexitu, to jak mówię, z perspektywy Polaka martwię się tym, nawet bardzo. Natomiast będąc Brytyjczykiem, no, głęboko bym się zastanowił, czy kraj ten nie podąża z ich, powtarzam, punktu widzenia, właściwą drogą, bo padło tutaj już kilka razy z ust obu nas słowo przeregulowanie czy regulacje niekorzystne dla zwłaszcza takich gospodarek i takich przedsiębiorców jak polscy, które to regulacje płyną z centrali Unii Europejskiej. No, Wielka Brytania się spod tego obłędu, który skutkuje obniżeniem konkurencyjności unijnej gospodarki jako całej, wyłącza właśnie i prawdopodobnie będzie szła własną drogą, prawdopodobnie wykorzysta swoje dawne postkolonialne relacje z krajami takimi jak Indie czy parę innych, choćby z regionu ASEAN, tak zwanych tygrysów azjatyckich i będzie rozwijała się na innych, bardziej zdywersyfikowanych polach, a kosztów funkcjonowania w Unii Europejskiej się pozbędzie.
Mhm. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam, halo?
Szczęść Boże.
Z
ogromnym zainteresowaniem przysłuchuję się tej niezwykle ciekawej dyskusji. Chciałabym tylko zapytać o dwie kwestie. Pierwsza sprawa związana jest z aspektami finansowymi. Wspominacie panowie, że trudno jest znaleźć wsparcie finansowe dla branży. Czy nie istnieje możliwość, żeby przyjrzeć się wzorcom na przykład z rynku chińskiego chociażby, gdzie istnieją rozwiązania dedykowane do poszczególnych branż transportowych, które mają zagwarantować im, tam przede wszystkim chodzi o linie oceaniczne, które mają zagwarantować im możliwość nieskrępowanego rozwoju i stopniowego dominowania na rynkach globalnych przy przewozie towarów. Skoro branża transportowa w Polsce reprezentuje aż tak dużą część naszego PKB, czy nie należałoby oczekiwać, że takie rozwiązania zostaną we współpracy pomiędzy branżą albo stroną finansowego i rządu przygotowane. A druga kwestia, ciekawy był wątek przygotowań i rozwiązań regulacyjnych, które same stowarzyszenia pracodawców branży transportowej przygotowują i proponują do wprowadzenia również w Polsce. Zastanawiam się jedynie nad tym, czy one mimo wszystko nie są zbyt ograniczone w swoim zakresie. Czy nie należałoby pomyśleć nad jeszcze trochę dalszą przyszłością, bo wydaje się, patrząc na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, że transport drogowy, który nigdy nie był zbyt preferowanym transportem, w przyszłości będzie jeszcze bardziej ograniczany, czy to z powodów zrównoważonej polityki środowiskowej, czy jakiejkolwiek innej, ale wydaje się, że będzie się dążyło do jego jak największego ograniczania, co w takim wypadku należałoby zaproponować ludziom, którzy dziś są związani z tą branżą, czy nie należałoby zacząć myśleć również w środowisku samych pracodawców nad tym, jak się przeorientować, tak żeby było to korzystne i dla gospodarki, i oznaczało możliwość utrzymania związku z tą branżą, z której oni się wywodzą. Przejście w stronę logistyki jest bardzo dobre, natomiast zastanawiam się pod kątem inwestycji infrastrukturalnych, czy nie należało przyjrzeć się chociażby i być może zmobilizować rząd do większego zwrócenia uwagi na elektromobilność w kontekście branży transportowej. Są projekty dedykowane również i w Polsce, na przykład rozwojowi linii kolejowych. Czy nie należałoby upomnieć się jako branża o przygotowanie rozwiązań bądź też środków na innowacje w zakresie transportu drogowego, takie, które umożliwiłyby na przykład przeniesienie się dzisiejszych transportowców pracujących na ciężarówkach na przykład samochody, które będą spełniały normy ekologiczne, bo będą chociażby elektryczne. Na świecie już takie rozwiązania są stosowane, w Europie też już są stosowane. Być może tutaj należałoby się upomnieć o preferencyjną możliwość nabywania takich środków transportowych dla branży, chociażby dla przewozów krajowych. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Pani Anno, pozdrawiamy.
Ja chętnie odpowiem na pierwszą część pytania, bo zahaczyła Pani o sferę finansów i chciałbym trochę w roli adwokata diabła wystąpić w obronie sektora finansowego i banków. Banków, które w odróżnieniu od czasów sprzed 2016 roku już w większości są polskimi przedsiębiorstwami o kapitale polskim, nawet państwowym, koniec końców, w każdym razie publicznym. Banki nie dlatego nie chcą pożyczać polskim, zwłaszcza małym i średnim firmom na ich rozwój, na inwestycje, które przydałyby się także branży transportowej, po to by była bardziej efektywna. Moglibyśmy o telematyce na przykład tu długo rozmawiać, ale banki nie pożyczają dlatego, że często mają związane ręce regulacjami, których jest coraz więcej, i krajowymi, i europejskimi. Przygotowywane są następne. Proszę sobie wyobrazić, że z jednej strony oczekujemy od banków szybkiego i taniego dostępu do pieniądza, oczekujemy bezpieczeństwa na rynku finansowym, oczekujemy jeszcze wielu innych rzeczy, a prawdopodobnie za chwilę banki przy ocenie zdolności kredytowej swojego klienta nie będą mogły nawet za jego zgodą wykorzystywać danych, czy to geolokalizacyjnych, czy niektórych behawioralnych, służących do skuteczniejszej, szybszej, dzięki wykorzystaniu także nowych technologii, jak sztuczna inteligencja. Powtarzam, nawet za zgodą nie będą mogły wykorzystywać tych danych, bo dotychczas bez zgody klienta mogą wynikające z rozporządzenia dane wykorzystywać, natomiast resztę za jego zgodą. Ale to jest na razie projekt. Natomiast co do tego, jak państwo polskie w ogóle w podejściu do małej i średniej przedsiębiorczości się zachowuje, no, z pewną goryczą muszę powiedzieć, że przypomina to taką strategię poruszania się w rytm kilku kroków do przodu. Konstytucja dla biznesu, niższy ZUS, CIT dla małych na poziomie 9% i jakiegoś jednego lub dwóch kroków do tyłu. I o ten jeden albo dwa kroki do tyłu dla niektórych branż to może być za dużo, bo ta wspomniana grudniowa, nie doszła na szczęście nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzała, proszę sobie wyobrazić, 6 nowych opłat związanych z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów, wprowadzała scentralizowany państwowy nadzór transportowego dozoru technicznego, bardzo kosztowny nad tymi stacjami. Była zdecydowaną, czego nie ukrywali nawet urzędnicy z Ministerstwa Infrastruktury, nad regulacją w stosunku do tego, co wymaga od nas Unia Europejska. Na szczęście cofnięto się w porę dzięki osobistej interwencji prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale, no, krótko mówiąc, dzięki mediom, dzięki organizacjom branżowym trzeba także tej władzy, wobec której chyba wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy przychylni, patrzeć na ręce i kontrolować jej działania.
patrząc na, jak gdyby na drugą część tego pytania, oczywiście tutaj pojawiło się bardzo wiele wątków i branża od wielu lat czyni starania faktycznie, żeby jakimiś kanałami uzyskać tutaj wsparcie w popieraniu nowych technologii czy innowacyjności rozwiązań, ale no niestety dzieje się to bardzo wolno, bo samochody o najwyższej klasie ekologiczności Euro 6 nadal na przykład w przypadku opłat drogowych pozostają w tej samej grupie co Euro 5. A to można jednym prostym przepisem podzielić, żeby te pojazdy ponosiły niższe opłaty, jeżeli chodzi o opłaty drogowe. Podobnie żadnym przywilejem, wzorem chociażby innych państw, gdzie samochody na gaz czy samochody na inne paliwa ekologiczne są zwalniane z opłat drogowych. No u nas nie dość, że nie ma żadnej ulgi przy ich zakupie, no to one są traktowane też po macoszemu i normalne opłaty muszą wnosić, a czasami nawet się nie mieszczą w naszej tabeli opłat i nie wiadomo, jak je pobierać. A w Europie sprzedaje się już tysiące samochodów ciężarowych zasilanych gazem ekologicznym, które mogą wjeżdżać nawet do centrów miast zamkniętych dla diesli, a u nas jeszcze cały czas te przepisy są z tyłu i nie nadążają za zmianami.
Bardzo prosimy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam wszystkich w audycji. Pozdrawiam ze Stanów Zjednoczonych no i rodzinę z Augustowszczyzny. Mam dwa krótkie pytania. Pierwsze, czy jest na giełdzie polskiej wskaźnik giełdowy odnoszący się do transportu, tak jak w Ameryce jest Dow Jones Transportation, tak zwany. A drugie pytanie skierowane bezpośrednio do pana doktora Szełuchy, który zaczął mówić, że zarobki kierowców w Polsce wzrastają, ale nie powiedział, jakie to są kwoty, jakie to są zarobki, bo myślę, że jeżeli są zbliżone do amerykańskich, to myślę, że część emigrantów wróciła do Polski. Więc pytanie moje konkretne jest takie, ile kierowca zarobi w Polsce, który jeździ tak zwanym tirem, to jest określenie z moich lat młodzieńczych, czyli największym, tak jakby powiedzieć, semi-trokiem, w granicach Polski na długich dystansach czy zagranicznych dystansach, jeżeli się jest pracownikiem najemnym, albo jakie są zarobki, jeżeli się jest właścicielem pojazdu. Pytam się o zarobki miesięczne lub, jeżeli to jest wygodniej, to niech pan doktor powie, jakie są stawki za przejechany kilometr w jednym wypadku i drugim. To tyle. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Panie Jerzy, wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Do mnie było bezpośrednio adresowane przynajmniej drugie pytanie, ale postaram się odpowiedzieć krótko na oba. Nie ma na polskiej giełdzie nie tyle wskaźnika, co tak zwanego subindeksu, głównego indeksu WIG, czyli warszawskiego indeksu giełdowego dotyczącego branży transportowej. Jest wiele innych, WIG banki, WIG budownictwo, ale dla transportu nie ma. Może dlatego, że firmy transportowe to nie są właśnie firmy giełdowe, to są po prostu małe przedsiębiorstwa rodzinne, jak już wielokrotnie to dzisiaj w naszej audycji padało. Natomiast co do zarobków, to dzisiaj większość pracowników, kierowców zawodowych to są pracownicy najemni. Już nie jeżdżą raczej właściciele firm, jeżdżą raczej kierowcy najmujący się do tej pracy i zarabiają, jeśli chodzi o kierowców z uprawnieniami do tych tirów przysłowiowych, o które pytał pan Jerzy. To są zarobki rzędu netto na rękę, czyli w tym wymiarze najbardziej interesującym zapewne naszego widza. 5-7 tysięcy złotych. Najlepsi kierowcy to jest 10 tysięcy złotych na rękę. To są dzisiejsze realia rynkowe i myślę, że tendencji spadkowej raczej na horyzoncie nie widać. Może pan dyrektor jeszcze coś uzupełni ze swoich informacji.
Tutaj oczywiście te dane są jak najbardziej prawdziwe, o których tutaj pan doktor mówi, bo faktycznie jest to rynek pracownika, a nie rynek pracodawcy. Jakimś ratunkiem na tym rynku w ostatnich latach byli kierowcy zagraniczni, przede wszystkim kierowcy ukraińscy. Oni pracowali za nieznacznie niższe pieniądze, ale to też był okres przejściowy, bo przecież doskonale orientują się po paru miesiącach, jakie są realia finansowe, i oni też nie chcą pracować za mniejsze pieniądze. Natomiast tak jak ci kierowcy, można powiedzieć, uratowali polską branżę transportową w tym największym kryzysie kadrowym, kiedy tych kierowców brakowało, no to przedsiębiorcy doskonale sobie zdają sprawę, że ci kierowcy mogą z dnia na dzień odejść, i dlatego jest to ryzyko kadrowe cały czas, i dlatego te pensje są w miarę stabilne i wysokie.
Ale to nie jest naprawdę lekka praca, i oprócz tego wszystkiego, co wydaje się oczywiste, to jest rozłąki pracy w trudnych warunkach, noclegu, sporządzania posiłków, takiej codzienności zawodowego kierowcy na trasach międzynarodowych daleko od domu czy od siedziby macierzystej firmy, no dochodzi w ostatnich latach kilku zagrożenie na drogach zachodniej Europy w postaci imigrantów, zwłaszcza tam przed przeprawą do Wielkiej Brytanii, którzy atakują także polskich kierowców, czego na dowód czego wiele nagrań jest przez nich umieszczonych, przez kierowców właśnie w internecie, a więc ta praca nie tylko staje się, nie tylko jest niewygodną czy niekomfortową, ale staje się też ostatnio fizycznie niestety niebezpieczną.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy, słuchamy pana. Halo, halo.
Halo?
My słyszymy dobrze, tylko jeżeli jest telewizor jeszcze głośno, to proszę go przyciszyć. I słuchamy pana. No chyba się nie usłyszymy jednak, nie dogadamy. No właśnie, bardzo ciekawy wątek też poruszony. Czy jest jakaś możliwość reakcji wtedy, obrony i tak dalej, bo rzeczywiście te historie, które gdzieś tam możemy zobaczyć, czy to w internecie, czy gdziekolwiek, czy z opowiadań nawet słyszymy, jeżeli chodzi o te ataki na polskich kierowców, na kierowców w ogóle, ale też no, mówimy, myślimy o polskich, jak reagować, jeżeli chodzi o te kwestie?
Znaczy się od paru miesięcy można powiedzieć, że poprawia się to bezpieczeństwo na tych przejściach i w tych miejscach, w których emigranci próbowali przedostać się czy z kontynentu na Wyspy Brytyjskie, czy w innych kierunkach. A te największe ryzyko, czy te największe problemy powstawały przy dużej pasywności jednak w mojej ocenie służb kontrolnych i służb porządkowych w tamtych państwach. I dopiero zaangażowanie się naszych służb, naszych przedstawicieli, aktywizacja tam na miejscu i mobilizacja do działań spowodowały, że te ataki są rzadsze i mniej agresywne, tak można byłoby powiedzieć, ale one są cały czas. No, do takich zjawisk też się często przyzwyczajamy i nie jest to dobrze, że da się z tym jakoś żyć. No, to powinny być eliminowane do zera, powinny być jednak tworzone warunki przebywania tych osób, które przebywają na kontynencie czasowo, mają inne plany do osiedlenia się, żeby oni nie musieli w dziki taki sposób próbować się przedostać, bo skoro już tutaj się dostały, należy im się odpowiednia opieka i w tym momencie podejście takie, żeby nie musieli na siłę zdobywać samochodu ciężarowego, czy nawet w tragicznych sytuacjach jeszcze do ubiegania się do rękoczynów, czy do czynów przestępczych.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, oglądam Wasz program. Szczerze mówiąc, włączyłem 5 minut temu i spoglądam i patrzę, i akurat usłyszałem zarobki kierowców. Sam jestem kierowcą od 12 lat. I tutaj były wymienione zarobki rzędu od 5 do 10 tysięcy. No, chciałbym wiedzieć, gdzie w ogóle można zarobić 10 tysięcy.
Tyle, panie Wojciechu?
No nie, no bo to dla mnie jest ciekawe. 10 tysięcy jest wymienione. Mam wielu kolegów kierowców i jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś zarabiał 10 tysięcy.
Dobrze. Panie Wojciechu, dziękujemy za to pytanie i naszych gości poprosimy.
Tutaj oczywiście,
gdzie można wtedy
oczywiście
zarobić.
Był to przykład, że kierowców tych najlepszych, którzy decydują się na szerszy, można powiedzieć, zakres wyrzeczeń, na najdłuższą rozłąkę, wykorzystanie maksymalnie okresów czasu prowadzenia i czasów odpoczynku, no to jest ta cena, która za tą pracę w tym momencie jest. No ten standard to jest w tym przedziale, tak jak tutaj była mowa, od 5 do 7 tysięcy, to takie dane posiadamy z firm, które są chociażby w naszym związku. Mhm.
No właśnie, też warto zauważyć i myślę, że podkreślić, że mówimy o pewnych ramach, natomiast no, nie mówiliśmy, że kierowcy
zarabiają, że jest to średnia, że jest to norma, to są przykłady z punktu widzenia kierowcy oczywiście.
Inne oczywiście są wynagrodzenia w transporcie krajowym, inne są w transporcie międzynarodowym, inne są na kierunkach wschodnich, inne na kierunkach zachodnich. Mówię, to gro wyrzeczeń i czasu ze strony kierowcy.
Od rodzaju towaru przecież jeszcze dużo może zależeć, od tras konkretnych, które pokonuje, od bardzo wielu parametrów. To jest ta górna granica oczywiście, która nie zdarza się może często, ale rzeczywiście zdarza się. Natomiast co do warunków jeszcze funkcjonowania branży, to ja chciałbym podkreślić, bo padało tu wiele jakby negatywnych czy negatywnie nacechowanych słów pod adresem jej rozproszenia, rozdrobnienia. Nawet postulat czy perspektywa została przez nas obu zarysowana konsolidacją. Ona jest, jak sądzę, nieunikniona. Niemniej do tej pory, na dotychczasowym etapie, najpierw budowy, potem rozwoju branży transportowej, to rozdrobnienie było wręcz zbawienne, bo to ono generowało konkurencyjność, bardzo wysoką konkurencyjność na tym rynku, w rezultacie niskie marże, które z kolei pozwoliły polskim firmom transportowym tak gwałtownie i z takim sukcesem ekspandować na rynki zagraniczne, bo po prostu nasi przewoźnicy byli znacznie tańsi. No, drugą oczywiście podstawą tej konkurencyjności były niskie koszty pracy. One z kolei, w nawiązaniu do tego, o czym pytał, o co pytał dzwoniący ostatni nasz widz, ostatnio rosną, więc oparta na tym fundamencie konkurencyjność już też się kończy. To są jakby charakterystyki poszczególnych etapów rozwoju nie tylko tej branży, ale całej polskiej gospodarki.
Mamy jeszcze kilka minut, ale też chciałbym o takich perspektywach na przyszłość. Nowy rok rozpoczęliśmy, więc też są pewne nadzieje, oczekiwania. Pytanie do pana dyrektora o to, jak ze strony pracodawców, ale też i bardzo konkretnych pracowników transportu drogowego w Polsce. Jak to wygląda? Jakie są perspektywy? Jakie nadzieje? Może też oczekiwania ze strony od rządzących w tej kwestii?
Przede wszystkim, no, żeby nie było dodatkowych obciążeń finansowych, żeby wdrażając kolejne wymagane przepisy unijne, stosować zasadę Unia Europejska plus zero, czyli żadnych dodatkowych rozwiązań, które miałyby wspierać, oczywiście pseudo wspierać, a w rzeczywistości przeszkadzać, żadnych dodatkowych barier, nie ma takiej potrzeby. Upraszczanie procedur, gwarancja płatności, tutaj już była ta sprawa poruszana, że transportowcy są dobrym płatnikiem, natomiast firmy, które mają płacić za transport, często tak nie jest. Sprawy płatności VAT-u, one troszeczkę już teraz zostały uregulowane, ale było wiele przypadków, kiedy no, przedsiębiorca zapłacił VAT, a w rzeczywistości potem za tą usługę nie miał zapłacone przez wiele miesięcy, a był zobowiązany już ten VAT odprowadzić. No, kluczowa sprawa to takie także i bezpośrednie wsparcie finansowe dla branży, czyli ta akcyza od paliwa, o której tutaj mówiłem, poprawa konkurencyjności na kierunku wschodnim, limitowanie ilości wwożonego paliwa, a także dokładne przyglądanie się, jaka jest nasza pozycja na tamtych kierunkach, czy konkurenci nasi wschodni zbyt nie dominują przewozów, no bo jeżeli wykonujemy tych przewozów 5 razy mniej niż ich dotychczas, a cała ta gestia transportowa staje się w momencie posiadaniu przewoźników zagranicznych, to jest bardzo, bardzo źle i bardzo niekorzystnie dla nas. Ci przedsiębiorcy w tym czempionacie muszą znaleźć ujście dla pracy gdzie indziej. Przenoszą się na rynki zachodnie i zaczynamy konkurować tam. sami między sobą i to staje się bardzo niebezpieczne dla nas. I żeby to była konkurencja jak najbardziej zdrowa, taka oparta o realia, a nie tylko o to, że jak już tylko zarobię zwrot kosztów paliwa na danym kursie, to już nie martwię się niczym, bo w rzeczywistości zarabiam gdzie indziej, nie tędy droga.
Panie doktorze, jakie kwestie ekonomiczne mogłyby pomóc, czy rozwiązania w tej kwestii?
Ekonomiczne, ale przekładające się także na wielką politykę, bo właśnie w odniesieniu do wielkiej polityki przed wojną zostały sformułowane w Polsce dwie wiodące koncepcje interpretacji naszego położenia geograficznego. To jest koncepcja przejściowości i koncepcja pomostowości. Ich autorami byli Eugeniusz Romer, słynny geograf i kartograf, oraz Wacław Naukowski, ojciec nie mniej zapewne słynnej pisarki Zofii. I koncepcja przejściowości była raczej pesymistyczna, która zwracała uwagę na to, iż Polska jest tylko właśnie przejściem, jest terytorium tranzytowym, jest czasem przejściem także niestety, czy bywała w historii dla obcych armii. Natomiast koncepcja pomostowości to jest koncepcja wykorzystania przez Polskę tego położenia w czasach pokoju, wykorzystania ekonomicznego dla zysku nas wszystkich przedsiębiorstw, także budżetu państwa, dla bogacenia się całego naszego narodu. Mam nadzieję, że firmy transportowe będą dalej, tak jak do tej pory, właśnie realizowały w praktyce, w codziennej swojej pracy koncepcję pomostowości, zanim zostanie zbudowany CPK, udrożnione drogi wodne, czy szerzej polskie rzeki, znowu rozbudowane, doinwestowane polskie porty, stocznie i cała reszta gospodarki morskiej, zanim zmodernizujemy do końca nasze, czy dokończymy plan modernizacji naszych kolei, to że firmom transportowym, firmom czysto prywatnym, po prostu będą stworzone godne warunki do tego, żeby ci ludzie, właściciele i zatrudnione tam osoby żyły tak, jak do tej pory było, z pracy własnych rąk, z pracy bardzo ciężkiej, bo branża transportowa to nie jest tylko tych kilkaset tysięcy kierowców, to są także branże kooperujące z nią, a jest ich całe mnóstwo. To jest logistyka, która się w Polsce bardzo dynamicznie rozwija, jeśli spojrzymy przez pryzmat corocznych danych na temat łącznej powierzchni magazynowej, która jest dostępna w naszym kraju, na naszym terytorium. To jest także kwestia produkcji maszyn służących do transportu. To jest kwestia całego naszego handlu zagranicznego i dobrych dla niego warunków, tak by można było tanio z Polski towary sprzedawać i usługi na tyle, na ile to jest fizycznie możliwe, a od siebie jako ekonomista, wykładowca, czasem analityk dodam, że dla mnie branża transportowa jest bardzo ważna, ponieważ jej kondycja stanowi jeden z tak zwanych wskaźników wyprzedzających koniunktury. Branża transportowa to po prostu barometr gospodarki. Jeśli w niej zaczyna się dziać coś złego, to znaczy, że nadchodzi spowolnienie gospodarcze, a w skrajnych przypadkach kryzys, czyli tak zwana recesja.
Bardzo dziękuję. Musimy niestety przerwać, kropkę tutaj postawić albo przecinek, bo spotkamy się o 21.30 w Radiu Maryja. Zapraszam Państwa na drugą część rozmów niedokończonych o polskiej branży transportowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.